Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Strefy Młodych. Dzisiaj naszymi gośćmi są wirtualnie za pośrednictwem łączy internetowych młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziś z nami są Julia Kowalska. Dobry wieczór, witamy Cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Jest z nami również Anita. Anito, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Basia, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz Piotr.
Dobry wieczór.
Kornel, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I Jakub, prezes, Jakub Kusiowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prezes Stowarzyszenia w Diecezji. Dziś spotykamy się, bo KSM mimo pandemii prowadzi określoną i to niemałą ilość działań w ostatnim czasie. Nie mieliśmy okazji się spotkać w sumie jeszcze po wakacjach, no ale ten czas wakacyjny już za nami, chyba wszyscy o nim zapominamy, niestety, bo i pogoda nie sprzyja powrotom do wakacji, ale też to, co się dzieje, ta izolacja, która też dotyka młodych ludzi, tych, którzy na co dzień uczą się i teraz od dziś również ci najmłodsi nie mogą do szkół już się przemieszczać. Może o tym gdzieś w międzyczasie uda nam się chociaż słowo zamienić, jak wy odbieracie to zdalne nauczanie, ale zanim to chciałbym, może od pana prezesa rozpocznę, żeby nam tak powiedział, może na początek dość lakonicznie, dość obrazowo, co dzieje się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Czy to jest tylko tak, że w związku z tym, że zakaz jest zgromadzeń i zakaz jest też, są też ograniczenia w kościołach, a w wielu też obowiązuje zawieszenie spotkań, ruchu, grup i wspólnot, to KSM zawiesza działalność i czeka na koniec pandemii.
Oczywiście tak nie jest. Nie zawieszamy naszej działalności i z racji tego, iż pandemia ograniczyła możliwość spotkań o tak w cztery oczy albo więcej, to postanowiliśmy zacząć właśnie nasze działania bardziej rozszerzać w internecie, o czym później powiemy.
Okej, okay. A to gdybyś tylko mniej więcej nakierował naszych słuchaczy, o czym dziś będziemy mówić, tak po prostu wymienił bez na razie szerokiego omawiania tych działań, które realizujecie, to na czym dziś będziemy się skupiać?
Opowiemy o naszych projektach, które prowadzimy z różnymi ministerstwami. Opowiemy również o spotkaniu ProLife z panią Magdaleną Guziak, które odbyło się kilka dni temu. O spotkaniu Pogadaj z Czarnym, które też ostatnio z racji pandemii odbyło się online. Również o Różańcu do granic nie ma, w którym wzięliśmy udział. I o zbliżających się obchodach 11 listopada.
Proszę bardzo. Ciekawe tematy przed nami i za nami. To ja zapytam w tym kontekście przetaczających się przez Polskę protestów. Rozumiem, że to spotkania ProLife i ten różaniec do granic nieba to jest coś, co również wy podejmujecie w kontekście tego, co dzieje się również w Polsce i zabieracie, rozumiem, też głos w tych sprawach, bo wielu nam kojarzą się obrazki z telewizji młodzieży, która uczestniczy w protestach, często pokazując, afiszując, czy wręcz wypowiadając, wykrzykując słowa. Zdarzają się to słowa niecenzuralne, ale też pojawiają się ataki czy manifestacje w kierunku Kościoła katolickiego. No a przecież Kościół katolicki to również chrześcijanie katolicy ochrzczeni. W związku z tym, skoro Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to rozumiem, że wy też identyfikujecie się z tym Kościołem. Co wy sądzicie o tym, co dzieje się na ulicach i czy jest jakaś również wasza na to odpowiedź? To chyba pytanie najpierw do prezesa. Jakub.
My jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zawsze staliśmy za życiem i zawsze za tym życiem będziemy stać. Bo też taka jest wiara Kościoła i my też takie poglądy chcemy jakby pokazywać. Chcemy takimi wartościami żyć.
Okej, okay, to jedno, ale drugie, rozumiem, że nie tylko o tym się mówi, ale też jakieś działania podejmujecie. Stąd chyba takie spotkanie z prolajferką Magdaleną Guziak-Nowak, która ostatnio wielokrotnie też występuje w telewizji, omawiając to, co dzieje się. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że chodzi oczywiście o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją przesłankę, tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli usuwanie aborcji dzieci, które no właśnie są chore, są takie przesłanki, że mogą nie urodzić się na przykład żywe lub na przykład są z zespołem Downa. Często w tej sprawie również w ten sposób takie orzeczenia są prowadzone. Wy zorganizowaliście takie spotkanie pro-life internetowe z panią Magdaleną Guziak-Nowak. Julia, uczestniczyłaś w tym spotkaniu?
Tak, to prawda. Miałam szansę posłuchać tego wystąpienia, wziąć w nim udział. No, temat jest gorący, trudny i myślę, że wielowątkowy, ale na pewno warto zabrać głos i dać świadectwo. Dlatego my, KSM-owicze, zorganizowaliśmy takie spotkanie, w którym mógł wziąć udział tak naprawdę każdy. Pani Magdalena Guziak-Nowak jest ogólnopolską doradczynią pro-life. No i właśnie w ubiegłą środę zgodziła się z nami spotkać, oczywiście online. Pani Magda najpierw poprowadziła dla nas wykład, opowiedziała nam o początkach życia człowieka ze strony etycznej, ale także biologicznej. Co ważne, myślę, że wszystkie te treści, które pani Magda nam przekazywała, były poparte naukowymi badaniami. Według mnie najciekawsza część tej prezentacji była, kiedy pani Magda tłumaczyła nam, dlaczego te hasła, które są rzucane ze środowisk, no nazwijmy to tych pro-choice, dlaczego te hasła w większości nie mają ze sobą nic wspólnego z rzeczywistością. No i pani Magda też wytłumaczyła nam, jak mamy interpretować to postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, bo no z tego, co widzę też po moich wielu znajomych, oni sami tak naprawdę nie rozumieją tego, co się stało, co Trybunał jakby zakazał, a co jeszcze dopuszcza. Także myślę, że było to dla nas bardzo cenne i no i z tą wiedzą teraz powinniśmy ruszyć do naszych znajomych i no i dawać świadectwo. No
właśnie o to chciałem was zapytać też, bo wy z jednej strony jesteście w środowisku i macie wielu przyjaciół, znajomych w środowisku katolickim, ale też chodzicie do szkół, chodzicie na różnego typu zajęcia dodatkowe, macie wielu znajomych, przyjaciół. Jak to wygląda w takich relacjach między wami i waszymi rówieśnikami? Czy to jest miejsce na jakiś dialog, na jakąś rozmowę? Czy młodzi podejmują ten temat? Czy to jest dla nich temat ważny? Jak wy to widzicie? I jaki też mają młodzi pogląd i czy chcą dyskutować? Czy tylko po prostu są w swoim przekonaniu schowani, zamknięci, nie otwierają się też na inne propozycje? A może jest odwrotnie, może oni was słuchają, mówią: o, mówisz dobrze, posłucham ciebie, zmieniam swój pogląd. Jak to wygląda? I tu pytanie już do każdego, to już nie tylko do Julii czy Jakuba.
Ja się pozwolę sobie się odezwać.
Piotr,
jeżeli chodzi
proszę.
O to. Tak, Piotr. Jeżeli chodzi o to, czy jest pole do dyskusji, no to tego pola nie ma za bardzo. Mimo tego, że jakby nie patrzeć, no jakby Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, do którego należę, nie ma nic wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to i tak jako katolik no nie mogę jakby dyskutować z takimi osobami.
Nie
które
dają ci
są...
prawa do głosu, krótko mówiąc, bo ty jesteś częścią tego kościoła,
bo jestem
tak?
katolikiem, tak. I to jest to, że publicznie przynajmniej mówi się, że katolicy są źli, a kiedy piszę bezpośrednio do swoich znajomych, że takimi wypowiedziami publicznymi jakby dotykają również mnie, to oni mówią, że a to nie o mnie chodzi, to chodzi o, ogólnie o Kościół katolicki. Tylko, że moim zdaniem trzeba patrzeć na to, że Kościół katolicki ma po prostu swoją historię i on nie może zrezygnować z wartości, które ma od zarania dziejów, tak? Więc pretensje w stronę Kościoła są moim zdaniem nieuzasadnione, tylko jakby nie patrzeć, po prostu mamy demokrację, większość osób wybrała taki rząd, jaki mamy i gdyby to była z drugiej strony partia, która by zezwoliła na większą ilość aborcji, to również bylibyśmy źli, tylko że myślę, że nie w taki sposób byśmy to okazywali.
No właśnie, o to też chciałem was zapytać o tą kulturę i sposób dyskusji. Tu dotknąłeś tego elementu. Z jednej strony zabranianie dyskusji drugiej stronie, odebranie jej prawa do dyskusji, ale jeszcze z drugiej strony to jest sposób wyrażania swoich poglądów. Czy wy spotykacie się z tym, że wasi młodzi kulturalni rówieśnicy mówią wam tak, chodź podyskutujmy, porozmawiajmy, dojdźmy do tego, może ty mnie przekonasz, może ja przekonam ciebie? A może zdarza wam się spotykać z zupełnie inną reakcją? Jak to wygląda?
Ja mogę powiedzieć.
Kornel.
Że u mnie właśnie... Tak, Kornel.
Ja będę was mówił po imionach, ponieważ nasi słuchacze też chciałbym, żeby kojarzyli wasz głos z waszymi imionami. Dobrze? Kornel, możesz dokończyć.
Dobrze, rozumiem. No to... W moim środowisku, czyli właśnie w środowisku szkolnym, ponieważ chodzę do drugiej klasy liceum, w większości, no ale to bardziej, właśnie bardziej znacznej większości, spotykam się właśnie z takim stosunkiem właśnie, że oni właśnie nie chcą tak, nie są otwarci na rozmowę, nie chcą tak za bardzo rozmawiać właśnie na ten temat. Bardziej właśnie krzyczą i tak starają się właśnie tak zagłuszyć mój właśnie głos, właśnie tego właśnie problemu, tych właśnie, właśnie dowodów, które właśnie nie tylko są właśnie poparte no moim jakby wiarą, ale i również tych naukowych tam właśnie z pro-life. I właśnie oni są po prostu takim wielkim murem, mam wrażenie, że oni są silni, kiedy są razem, że jako no większość, tak naprawdę większość mojego środowiska po prostu, jeżeli mają jeden wspólny głos, to po prostu taki nieliczne głosy, między innymi mój, tak naprawdę no, nie ruszy ich. Jeszcze w szkole nie spotkałem się właśnie z taką postawą, że właśnie osoba tak kulturalnie i tak zachęciła mnie wręcz do takiej rozmowy, jak właśnie pan powiedział, żeby właśnie przekonać, czy właśnie nie przekonać. No, to takim w ogóle z inną postawą się spotykam w moim środowisku.
To pewnie też pytanie o przyczyny, ale o to chyba ciężko nam będzie tutaj dojść do tego, no chyba, że macie swoje takie przemyślenia. Kto jeszcze chciałby coś w tym temacie powiedzieć? Czy spotykacie się w ogóle z jaką formą dialogu, a może nie tyle dialogu? Kornel wspominał o tym, że nie za bardzo jest chęć do rozmowy, a bardziej do wykrzyczenia swoich poglądów. Czy to jest właśnie ta tolerancja, z którą często środowiska, które w tych protestach uczestniczą, pokazują się, chcą być ich twarzami? Czy to jest ta tolerancja, którą głoszą według was? Jak wy to odbieracie jako młodzi ludzie? Młodzi ludzie często mają swoje ideały, też lubią, jak ktoś jest, mówi prawdę. A patrząc na takie zachowanie, jak wy na to spoglądacie? Może taką tezę trochę postawiłem, może jednak te środowiska są faktycznie tolerancyjne, tylko jakaś skrajna część jest po prostu tak krzykliwa.
To ja może jeszcze doprecyzuję to, Piotr. Co mówiłem wcześniej. Piotr jeszcze raz z tej strony. No bo nie chciałbym zabrzmieć też tak, że wszyscy ze strony osób, które były na proteście albo które wygłaszają takie tezy, są złe, tak? Bo w moim środowisku jest bardzo dużo osób, które potrafią rozmawiać merytorycznie, ale tylko w cztery oczy. I to jest bolesne, dlatego że publicznie jakby ta narracja jest całkowicie inna. I mimo tego, że ja potrafię się z nimi dogadać, to jakby publicznie nie poznaję tych osób i to jest najgorsze, bo ja rozumiem, wyrok może być bolesny, tak, może nie odpowiadać większości osób, czy tam części osób, ale dajmy też jakby żyć tym osobom, które mają inne zdanie, tak. Tak jak tutaj Kornel powiedział, to jest sytuacja taka, że ja jako głos mniejszości mogę czuć się po prostu jakoś, jako ktoś gorszy, tak, dlatego że mam takie poglądy, a nie inne. Więc tutaj sam język też mi nie przeszkadza, bo kiedy jesteśmy bardzo wkurzeni czy zdenerwowani, ale tak bardzo, bardzo, to też używamy słów niecenzuralnych i ja to po części rozumiem, tylko że mi się wydaje, że też te słowa niecenzuralne czasami płyną nie w tę stronę, w którą powinny płynąć.
Okej, okay. Czy jeszcze nie chciałbym tym tematem nam całości audycji zostawić, ale wydaje mi się, że też wasz głos, młodych katolików, chciałbym, żeby też mógł wybrzmieć na naszej antenie, ponieważ no, przyznam się szczerze, tu zwłaszcza w województwie lubuskim też głos młodych i w mediach społecznościowych bywa właśnie taki dość... nie wiem, jak to nazwać, ale są młodzi ludzie w pewnym stopniu też podłączeni pod te protesty, choć jak widać coraz te protesty się zmieniają i zmniejszają. Czy wy widzicie też, jak słuchacie, rozmawiacie z waszymi rówieśnikami, przykład tego, że ten wyrok, to orzeczenie jest przez nich zrozumiałe, tu chyba ktoś już o tym wspomniał, i czy oni właśnie te protesty, które zostały wywołane, oni się z nimi utożsamiają i cały czas ta sprawa jest dla nich wrażliwa, drażliwa, czy może jakieś inne powody skłoniły ich do wyjścia na ulicę? Jak wy to odbieracie? Jak na to patrzycie? Trudne pytanie. Pewnie socjologowie też mocno w tym temacie pracują. Julia. Tak, dobrze mówię?
To znaczy ja, u mnie w środowisku tak naprawdę tym bliższym, tych moich bliższych znajomych, kompletnie nie ma pola do rozmowy. Nikt nie chce stanąć ze mną do tej bitwy na słowa, można tak powiedzieć. No, ja jestem przeciwko aborcji i uważam, że zamiast walczyć o śmierć, powinniśmy zadbać o wsparcie i pomoc dla tych kobiet. No ale też ich partnerów, którzy również ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje tego wszystkiego. I myślę też, że tak naprawdę każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy wybrali się na te marsze, każdy tak naprawdę poszedł tam z innego powodu. I myślę, że no niestety... te marsze były odbierane w jednoznaczny sposób. No ale tak jak mówię, każdy poszedł tam po jakiś swój, żeby walczyć o jakąś swoją tam konkretną rację.
No tak, zaczęliśmy od tematu o tyleż trudnego, którego pewnie na tej antenie i w tym czasie, który mamy, nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć ani dobrze dopowiedzieć. Cieszę się, że również głos młodych katolików w tej sprawie również mógł wybrzmieć na naszej antenie, bo pewnie ten głos drugiej strony niejednokrotnie był słyszany czy widziany również w wielu innych mediach. Ale to nie wszystko, co dzieje się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. W związku z tym, zanim o tym porozmawiamy jeszcze, bo wiele ciekawych inicjatyw dzieje się w tym środowisku, posłuchajmy chwilę muzycznej przerwy.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do Strefy Młodych. Łukasz Brodzik, witam Państwa ponownie. Dziś Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i duża grupa młodych ludzi, która realizuje ciekawe inicjatywy mimo pandemii. Mimo pandemii jest Waszym udziałem również ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granicy nieba. Powiedzcie trochę coś więcej o samej inicjatywie i jak Wy włączaliście się w jej realizację.
To ja powiem, Basia.
Basia, dobrze, słuchamy.
Od 1 listopada do 8 listopada braliśmy właśnie udział w tej akcji Różaniec do granic nieba i łączyliśmy się online wraz z księdzem i KSM-owiczami na modlitwie różańcowej, aby pomodlić się w intencji dzieci nienarodzonych. I dzisiaj też, od dzisiaj też zaczynamy modlić się do koronką, do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania pandemii. Tak podobnie też modliliśmy się właśnie w okresie marzec-czerwiec i chcemy od dzisiaj też do tego wrócić.
A o której godzinie to w ogóle realizowaliście?
Różaniec o 20.30 codziennie na Skype'ie, a koronkę zazwyczaj o godzinie 21.00.
O, czyli późno młodzież się spotyka. Dlaczego taki pomysł realizujecie i w ogóle co to za inicjatywa Różaniec do granic nieba?
Jest to ogólnopolska inicjatywa, do której chcieliśmy się przyłączyć. Właśnie zaczęła się po tej całej sytuacji, żeby po prostu wesprzeć w modlitwie wszystkie dzieci nienarodzone i pomodlić się właśnie w tej intencji dzieci całych tych protestów i tej całej sytuacji, którą się dzieje teraz.
Różaniec do granic nieba, tam gdzieś czytałem również, jak sobie przygotowałem audycję, że jest tam również informacja o tym, że jest to modlitwa także o pokój. To też było waszą intencją, żeby w Polsce te wszystkie spory i też protesty, które wywołane i niepokoje na ulicach mogą powodować również inne skutki, chociażby w momencie, gdy jest pandemia, gromadzenie ludzi na ulicach w pewien sposób może potęgować również zagrożenie zakażeniem. Czy to też było waszą intencją?
Tak, chcieliśmy właśnie jakby zaprzestać tym podziałom i po prostu, żeby wywołać taki pokój po prostu teraz w Polsce, żeby każdy do siebie odnosił się z szacunkiem i o takie miłosierdzie właśnie.
A jak to było z uczestnictwem? Mieliście odzew? Czy to tylko KSM uczestniczył? Zapraszaliście do modlitwy też innych?
Myślę, że właśnie byli głównie KSM-owicze, ale też rozprzestrzenialiśmy to dalej, że jak ktoś miałby ochotę się z nami połączyć, to oczywiście też mógł dołączyć.
Dobrze, to jedna z inicjatyw. Co jeszcze działo się w ostatnim czasie? Bo rozumiem, że teraz te wszystkie inicjatywy, które chcecie robić, czy robicie, to wszystko niestety albo na szczęście w online. Jak wy do tego podchodzicie? Czy takie inicjatywy, które odbywają się online, one też mogą przynosić takie owoce, na którym wam zależy?
To może ja opowiem przy okazji właśnie tego pytania o liderskich szkoleniach, nie tylko liderskich, o szkoleniach prowadzonych przez KSM, bo w statucie mamy zapisane, że mamy kształtować dojrzałych, jakby z KSM-u mają wychodzić dojrzali chrześcijanie, ale nie dojrzali tylko i wyłącznie wiekiem, ale też rozumem i dlatego postanowiliśmy też zrobić takie szkolenia, które jakby rozwijają naszą intelektualność i to były szkolenia liderskie, szkolenia z pozyskiwania środków, szkolenia z tego, jak pozyskać 1% podatku, szkolenia dziennikarskie i organizacje eventów. Jest to, to był cykl takich właśnie kilku szkoleń. Każde szkolenie miało jakby 3 takie zajęcia po 1,5 godziny. Uczestniczyło w tym zawsze od 9 do 14 osób, więc myślę, że warto o tym powiedzieć i warto do czegoś takiego dołączać na przyszłość, dlatego że mimo tej pandemii, mimo tego, że czasu jest bardzo wiele i nie zawsze chcemy go pożytkować w dobry sposób, to proponujemy właśnie rozwijać się intelektualnie właśnie w ten sposób. Ja miałem okazję prowadzić szkolenia dla osób, które przystąpią teraz do przyrzeczenia, jeżeli się uda, bo wiadomo, jakie restrykcje mamy. I powiem tak, że ja jestem bardzo zadowolony na ten moment z tego, jaką młodzież przynajmniej w KSM-ie mamy teraz. Nie mówię, że są lepsi od innych, ale mówię pod tym kątem, że organizacja różnych rzeczy, których nie podjęłaby się osoba 30-letnia, a tutaj już młodzi ludzie myśleli o takich eventach, o jakichś tam koncertach, nie koncertach. No myślę, że to idzie w dobrą stronę i że mimo tego, że online, to dajemy radę.
No właśnie, a takie szkolenia, spotkania, przecież to jest organizacja katolicka, to wy nie tylko modlicie się? Tak kolokwialnie, tak trochę retorycznie zapytam.
Znaczy się, tak jak powiedziałeś, to było takie pytanie retoryczne, dlatego że odpowiedź jest dość oczywista. My jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży różnimy się od innych wspólnot tym, że poza właśnie taką modlitwą, poza formacją duchową, formujemy się też tak właśnie działając, że mimo tego, że modlimy się, tak, to wiemy, że mamy też coś do zrobienia tutaj i że z Bożą pomocą się uda, tak jak to się u nas mówi. I dlatego modlitwa jest bardzo ważna, ale też mamy taką teorię, że działanie też jest takim kluczem do tego, żeby pomagać innym, żeby inni jakby zauważyli ten Kościół i to, co Kościół robi dla drugiego człowieka.
Teraz pytanie w takim razie o to, skoro takie szkolenie i takie spotkania online'owe, czy odczuwacie trochę różnicę w tym, jak to jest realizowane? Czy dla was to stanowi również jakąś przeszkodę, trudność, którą trzeba pokonywać, z którą trzeba się mierzyć?
Znaczy się, jeżeli chodzi o te szkolenia, to zauważyłem jedną rzecz, że mogłem poczuć się jak ten profesor, który, czy nauczyciel, który mówi do swoich uczniów, tak? Dlatego że niektórzy nie mieli kamerki, niektórzy mieli problemy z internetem, niektórzy mieli problemy z mikrofonem i zawsze było takie dziwne uczucie, że nikt nie słucha, ale zawsze ta młodzież jakby wyciągała mnie z tego, jakby z tej myśli mnie wyciągała tak swobodnie dosyć i jakoś to się udawało. Więc myślę, że różnicy większej nie ma, ale wiadomo, zawsze są problemy techniczne i złośliwość rzeczy martwych.
Okej. Okay. Z jakim ministerstwem współpracujecie, żeby realizować te projekty? Rozumiem, że te grupy, z których szkolicie, również przygotowują się do pisania kolejnych projektów na kolejne działania. To działanie było realizowane również z Narodowym Instytutem Wolności. Dobrze mówię, Jakubie?
Tak, projekt ten był sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Okej, to mamy jedno za sobą, ale to nie jedyny projekt, który KSM organizuje, Jakubie. I nie jedyne ministerstwo, z którym współpracujecie.
Tak, prowadzimy również projekt o nazwie Droga Lubuska, Droga Świętego Jakuba. Jest to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. I w ramach tego projektu, bo też może niewiele osób wie, ale droga, szlak Świętego Jakuba do Santiago de Compostela ma również swoją wiedzę przez Lubuskę. I z tego też powodu, że za rok przypada jubileuszowy rok Świętego Jakuba, postanowiliśmy właśnie stworzyć taki poradnik, taki można powiedzieć przewodnik. I przygotowaliśmy na ten rok specjalną stronę, na której można dowiedzieć się więcej o Lubuskiej drodze Świętego Jakuba. Na stronie znajdziemy historię szlaku, przewodnik do pobrania, audiobooka i film, w którym szczegółowo omawiamy poszczególne przystanki na szlaku. Projekt ten to bardzo dobra okazja też do promocji naszego regionu, dzięki któremu możemy lepiej poznać historię Lubuskiego i zabytków znajdujących się na tym terenie. Też więcej informacji znajduje się na stronie lubuska.dsj.pl.
jak Lubuska Droga Świętego Jakuba, Lubuska DSJ. Zajrzymy na ten adres. Państwa też zachęcamy do tego, bo to ciekawy projekt pokazujący dziedzictwo województwa lubuskiego. Również na czasy pandemii myślę, że takich inicjatyw cennych, wartościowych warto pokazywać więcej. Cieszy nas to, że również młodzież i ta organizacja, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, takie rzeczy robi, organizuje. To kolejna inicjatywa. Ja tylko wspomnę, że do końca naszej audycji już niedaleko, a jeszcze wiele chcielibyśmy omówić, co jeszcze realizujecie i co jeszcze przed wami, jeśli chodzi o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży tu w regionie.
To może jeszcze ja wspomnę o jednym wydarzeniu, Anita z tej strony.
Anita, tak, słuchamy cię.
W ubiegły czwartek udało nam się zorganizować kolejne spotkanie z cyklu Pogadaj z Czarnym. Jest to właśnie taki cykl, tylko wcześniej organizowaliśmy to w klubie studenckim Gęba, a teraz niestety musieliśmy się przerzucić na właśnie formę online. Ale mimo wszystko dużo osób właśnie wzięło udział. I wydarzenie to było skierowane nie tylko do studentów, bo organizujemy to jako właśnie koło akademickie, ale też do każdej osoby, która po prostu chciałaby zadać jakieś pytanie, czy też po prostu chciałaby swobodnie porozmawiać sobie o wierze. I tym razem gościem spotkania był ksiądz Jan Rajczakowski, który pracuje na co dzień w diecezji legnickiej. Tematem przewodnim był czyściec oraz pomocy duszom czyśćcowym. I wydarzenie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy, bo wcześniej jak organizowaliśmy takie spotkania na żywo, to naprawdę potrafiło przyjść bardzo dużo osób i kiedy musieliśmy się przerzucić właśnie na te spotkania online, to baliśmy się, że po prostu to w pewnym momencie zaginie i to zainteresowanie zniknie, ale jednak udało nam się zgromadzić dużo osób. Ksiądz do końca spotkania po prostu odpowiadał na wszystkie pytania. Nie było żadnej po prostu ciszy, więc naprawdę bardzo się cieszymy, że nam się to udało. I możemy także zdradzić, że już przygotowujemy się do kolejnego spotkania, ale szczegółów jeszcze na razie nie będziemy zdradzać.
Czyli warto śledzić wasze media społecznościowe i stronę. Zatrzymam się trochę, Anito, przy tym spotkaniu. Mówisz, że było to spotkanie dotyczące trochę takich rzeczy niedoczesnych. Listopad, początek listopada sprzyja tego typu zwracaniu się chyba nas wszystkich w stronę tego, co dzieje się z nami po śmierci. Czy wierzący, myślę, i niewierzący również zadają sobie to pytanie, czy moment pogrzebu to jest moment śmierci, to jest moment, gdy kończy się to wszystko, co znamy i co, o czym wiemy. Czy w tym spotkaniu było coś, co zaciekawiło was, coś, co do was trafiło? Wiemy, że ten rok jest zupełnie specyficzny i nie możemy być na cmentarzach, nie mogliśmy być na cmentarzach w tym czasie, w którym były święta Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych, których pamiętaliśmy o naszych zmarłych, ale mogliśmy i możemy cały czas być na cmentarzach. Zresztą, jak dobrze pamiętam, papież ogłosił, że można uzyskiwać odpust za dusze, które są w czyśćcu, czy odpusty zupełne. W związku z tym jest motywacja do tego, żeby na tym cmentarzu pojawić się przez cały listopad. Pytanie, o czym było to spotkanie, co wam zwróciło taką uwagę, bo młodzi często chyba nie myślą jeszcze w tych kategoriach trochę jeszcze życia i śmierci i tego, co po śmierci.
Tak, no bo to właśnie jest taki bardzo trudny temat, no bo jednak żyjemy teraz na ziemi, człowiek umiera i nie wiadomo, co będzie jednak później. I właśnie fajna forma była tego spotkania w tym kontekście, że osoby, które miały jakieś pytania, mogły je swobodnie sobie zapisać po prostu na Facebooku i było dużo takich ciekawych tematów. Na przykład było pytanie do księdza, czy duchy faktycznie istnieją i czy błąkają się po tym świecie, albo na przykład było też takie pytanie, czy można w jakiś sposób pomóc duszom czyśćcowym modlitwom, jakie to są modlitwy, więc forma spotkania była naprawdę dosyć ciekawa. tematów było bardzo dużo, no bo to jednak nie jest prosta sprawa. No i w związku z tym właśnie, że nie mogliśmy odwiedzać tych cmentarzy w okresie świąt, no to to było też takie zachęcenie, żeby zrobić to w późniejszym terminie, kiedy już właśnie będzie to możliwe.
Okej, okay, to spotkanie Pogadaj z Czarnym. Co jeszcze w dziele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży?
Ja mogę powiedzieć, Kornel z tej strony.
Tak, Kornelu.
Właśnie na 11 listopada o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze odbędzie się apel patriotyczny, na którym będą właśnie grane pieśni narodowe, jak na przykład Rota albo Boże coś Polskę, oraz wybrane teksty polskiej literatury, jak Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny Wierzyńskiego. Też jako KSM mamy też w statucie wychowanie patriotyczne, dlatego też właśnie na to święto narodowe podejmujemy inicjatywę nagrania filmiku na YouTube, na którym to właśnie podajemy powody, za których kochamy Polskę. Wiele właśnie, no teraz taka sytuacja jest, że dużo właśnie osób no, negatywnie postrzega ten nasz wspólny dom, jakim jest właśnie nasz kraj. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć wszystkim powody, dlaczego właśnie powinniśmy starać się o nasz naród, żebyśmy wspólnie razem o niego dbali, żebyśmy właśnie byli wspólnotą, byli jednością jako naród, żebyśmy się nie dzielili, ale właśnie stanowili jedność.
Czyli takich szereg działań też patriotycznych, rozumiem, jest wpisany w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jesteśmy na właściwie przed dzień, przed za dwa dni święto niepodległości. No a wy jak postrzegacie tą niepodległość, jak postrzegacie tą Polskę? Kornel powiedział, że będziecie chcieli również na łamach internetu podzielić się tymi waszymi przemyśleniami. Kto chciałby odpowiedzieć?
Może ja, bo montuję ten filmik, to powiem tak, że filmik nie będzie jakimś filmem instażowym i długotrwającym, ale myślę, że bardzo wartościowym, dlatego że wypowiedzą się przede wszystkim osoby takie bardzo młode z liceum, które mogą w sumie trochę zaskoczyć ludzi odpowiedzią na pytanie właśnie, za co kochasz Polskę, tak? Właśnie w tym czasie, kiedy jesteśmy zamknięci w domach jeszcze nie do końca, ale ograniczeni w pewnym stopniu, trudno jest odpowiedzieć sobie na to pytanie i myślę, że każdy z nas tak czy tak w pewnym momencie będzie musiał, przynajmniej z tych młodych osób, będzie musiał sobie zadać pytanie, czy tą Polskę kocham i czy w niej zostaję. I właśnie to też ma odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli kocham tę Polskę, to chcę dla niej dobrze, chcę dobrze dla mojej rodziny i chcę tutaj wychowywać swoje dzieci. Wiem, że to jest już może nie na temat dla licealistów, ale odpowiedzi tam będą takie dosyć ciekawe, nie takie bardzo proste.
Czyli wszystko przed wami. Czy to już wszystkie inicjatywy, które mieliśmy dziś omówić? To pytanie do pana prezesa Jakub Kusiowski.
Również jeszcze z Katolickim Stowarzyszeniem, my jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizujemy konkurs o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Odbył się w trakcie pandemii, w trakcie pierwszej fali, odbył się konkurs plastyczny, podczas którego młodzież z klas podstawowych wysyłała nam swoje prace dotyczące życia i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. A teraz w listopadzie, już za kilkanaście dni, odbędzie się drugi etap konkursu o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Jest tam konkurs wiedzy. Pierwszy etap się już odbył i zakwalifikowało się kilkunastu uczestników, więc bardzo się cieszymy, że również ci młodzi z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz z liceum chcą po prostu się czegoś więcej dowiedzieć o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
A przypomnijmy, dlaczego akurat ta osoba, dlaczego akurat kardynał jest w tym roku obiektem waszego zainteresowania i też chęci wsparcia promocji tej osoby?
W tym roku miało się właśnie odbyć beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. No ale niestety z powodu pandemii została ona przeniesiona. Nie wiem, czy została podana jakaś konkretna data, ale właśnie chcieliśmy przybliżyć młodym tą osobę, jaką był kardynał Stefan Wyszyński.
No tak, też pełniący swoją funkcję w bardzo trudnych czasach dla Polski, czasach komunizmu. Nie doczekał się Polski wolnej, ale doczekał się papieża z Polski, świętego Jana Pawła II. Pewnie o tym więcej moglibyśmy również i o tej samej osobie dziś opowiadać, no ale czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na koniec często też zapraszam do pozdrowień, więc gdy będę kończył audycję, to możecie również kogoś pozdrowić. A moim Państwa gośćmi dzisiaj byli młodzi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jakub Usiowski, prezes, bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo i chciałbym przy okazji pozdrowić całą moją rodzinę, która przebywa na kwarantannie razem ze mną i moją dziewczynę Kornelię, którą niestety od dłuższego czasu nie mogę odwiedzać właśnie z powodu kwarantanny.
No i to są te niestety blaski i cienie pandemii i kwarantanny. Julia Kowalska również dziś z nami była. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Chcesz kogoś pozdrowić?
A to pozdrowię moją rodzinę oraz wszystkich moich znajomych.
Z nami dziś była również Anita, dziękujemy.
Dziękuję również i chciałabym pozdrowić rodzinę, do której właśnie za chwilę będę zjeżdżać.
Ponadto z nami dziś była Basia, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Również Piotr, dziękujemy.
Dziękuję. Ja zamiast pozdrowień to taka mała prośba, żebyśmy się mniej dzielili, a więcej rozmawiali. Dziękuję.
Niech to będzie również puenta naszego spotkania dzisiejszego. Kornel również z nami dziś był. Dziękujemy Ci za audycję.
Ja również dziękuję bardzo i też pozdrawiam moją rodzinę oraz moją koleżankę Alinę.
Łukasz Brodzik dla Państwa dziś prowadził tę audycję, a realizował ją Marcin Kosiński. Zapraszamy na Strefę Młodych znów za tydzień o stałej porze po godzinie 20 w poniedziałek w Radio Zachód. Do usłyszenia.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.